Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Konferencja Episkopatu Polski staje w obronie lekarzy piętnowanych za podpisanie deklaracji wiary. W wydanym oświadczeniu zespół Episkopatu do spraw duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych wyraża poparcie dla inicjatywy i niepokój z powodu agresji słownej wobec przedstawicieli Służby Zdrowia, którzy złożyli swój podpis pod deklaracją. Przedstawiciele zespołu przypominają, że deklaracja wiary powstała w nawiązaniu do osoby i nauczania Jana Pawła II, w tym do nauczania dotyczącego obrony życia ludzkiego, mówi ksiądz profesor Stanisław Warzeszak, krajowy duszpasterz Służby Zdrowia i Chorych.
My jako duszpasterze jesteśmy z lekarzami, ale chcę od razu powiedzieć, że nie jesteśmy inicjatorami tejże deklaracji wiary. Inicjatorami są sami lekarze i to jest bardzo pozytywne, że pewna grupa lekarzy, a jest ich ogromna ilość w naszym kraju, chcą świadomie odwoływać się do wartości chrześcijańskich. Dlaczego? Dlatego, że są zagrożone wartości ludzkie. Żeby bronić wartości ludzkich, trzeba w sposób świadomy odnieść się do wartości chrześcijańskich. I stąd też ta deklaracja wiary, którą zainspirowała pani dr Wanda Pułtawska w kontekście kanonizacji Ojca Świętego, a także pielgrzymki Służby Zdrowia na Jasną Górę, wydaje się niesamowicie ważna i konieczna.
Lekarze wciąż są piętnowani przez lewicowych aktywistów oraz libertyńskie media. Na okładkach tygodników pojawiają się szydzące z wiary tytuły. Strona lewicowo-libertyńska próbuje przekonywać, że katolicki lekarz, który podpisał deklarację wiary, nie będzie ratował życia. To ohydne zakłamywanie rzeczywistości, mówi dr Mirosław Pietrzak, lekarz chorób wewnętrznych, specjalista medycyny paliatywnej.
Ci, którzy atakują i mówią o tym, że nie będziemy udzielać pomocy, są w wielkim błędzie. My nie determinujemy chorych, my podchodzimy do każdego chorego. Ja nie pytam się osobiście chorego i o jego przekonanie, o to, czy on jest wierzący, czy wyznaje taką wiarę, czy inną, czy jest niewierzący. Moim zadaniem, i ta deklaracja wiary tego nie odbiera, jest pomóc choremu, pomóc cierpiącemu, stać na straży życia.
W ataki na lekarzy włącza się także Ministerstwo Zdrowia. Chodzi o sprawę profesora Bogdana Chazana. Dyrektor Szpitala Świętej Rodziny w Warszawie powołał się na klauzulę sumienia przy odmowie tzw. aborcji i nie wskazał szpitala, który zabije dziecko poczęte. Resort Zdrowia skierował sprawę profesora Chazana do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Izby Lekarskiej, a ten wszczął postępowanie wyjaśniające. Sam profesor Bogdan Chazan jest zaskoczony intensywnością ataków wymierzonych w niego i innych lekarzy, którzy podpisali deklarację wiary.
Być może niektórzy pamiętają jeszcze to, co się działo 10 lat temu w Instytucie Matki i Dziecka, kiedy za prawie identyczną sytuację zostałem zwolniony z funkcji konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii, a potem kierownika kliniki położnictwa i ginekologii Instytutu Matki i Dziecka. To jest dla mnie sprawa przykra. Ja mam wrażenie, że stałem się tutaj jakimś celem takim, że te ataki zostały ześrodkowane na mnie, ale myślę, że one dotyczą wszystkich 3000 lekarzy i innych pracowników medycznych, którzy podpisali deklarację wiary.
Kaja Godek z Fundacji Pro Prawo do Życia obawia się, że drugim dnem tej sprawy może być to, że ktoś chce zająć miejsce profesora na stanowisku dyrektora. Sytuacja obrazuje również wadliwość prawa o klauzuli sumienia.
Bo lekarz, który mówi, że nie wykona jakiegoś zabiegu, teoretycznie ma wskazać innego lekarza, który taki zabieg wykona. No jest to tak naprawdę zmuszanie lekarzy do mimo wszystko współuczestnictwa w tym zabiegu. Jeśli chodzi o tę pacjentkę, to tutaj uważam, że profesor Chazan zachował się naprawdę wzorcowo, bo po pierwsze odmówił zabicia dziecka i tak naprawdę w tej sytuacji każdy lekarz powinien chronić kobietę przed wykonaniem aborcji. A druga rzecz, zaproponował jej prowadzenie ciąży i opiekę okołoporodową w szpitalu, plus podał jej kontakt do hospicjum perinatalnego, które się zajmuje kobietami w ciąży, które spodziewają się dzieci z wadami. W całej tej trudnej sytuacji, w której ta kobieta się znajduje, można jej zazdrościć, że ktoś potraktował ją i jej dziecko po ludzku.
Na brak regulacji dotyczących lokalizacji elektrowni wiatrowych w Polsce wskazywali w poniedziałek uczestnicy protestu przed kancelarią premiera w Warszawie. Była to kolejna ogólnopolska manifestacja osób, które chcą, by prawo pozwalało na budowę farm w odległości 3 km od siedlisk domowych. Protestujący przeszli w poniedziałek w Marszu Milczenia sprzed gmachu Sejmu przed kancelarię premiera. Mają nadzieję, że rząd w końcu usłyszy ich głos. Na razie tego nie widać. Mówi Katarzyna Treter-Sierpińska, prezes Stowarzyszenia Pozytywna Energia.
Nasz rząd nie chce, w żaden sposób nie chce tego problemu rozwiązać. My domagamy się od premiera specustawy, która odsunie wiatraki od naszych domów na minimum 3 km.
Po stronie protestujących jest Ministerstwo Zdrowia. Wydało dokument, z którego wynika, że bezpieczna odległość elektrowni wiatrowej od domostw to od 2 do 4 kilometrów. Dziś w tej kwestii panuje wolna amerykanka, mówi Leszek Matusik, organizator ogólnopolskiego protestu.
Polskie prawo tego w ogóle w żaden sposób nie reguluje. Jeśli mówimy o ochronie środowiska, no to tu jest totalny dramat. Jeśli chodzi o prawo budowlane, w ogóle go nie ma. Więc jak można w ten sposób wydawać pozwolenie na budowę, jeśli elektrownia wiatrowa nie jest elementem? Nie ma jej w ogóle, wydaje się pozwolenie na zasadzie domku jednorodzinnego.
Projekt ustawy regulującej odległość wiatraków od domów przygotowała poseł Anna Zalewska z Prawa i Sprawiedliwości. Ten najpierw 2 lata przeleżał w sejmowej zamrażarce, a następnie na podkomisji wycięto z niego to, co najbardziej istotne.
Koledzy z Platformy Obywatelskiej, plus polski rząd, plus lobbyści, bo byli bardzo aktywni na posiedzeniu Sejmu.
Na podkomisji byli lobbyści?
Oczywiście, że tak. Którzy podpowiadali jednej z pań Platformy Obywatelskiej, żeby zapytała, czy jest kworum. Poprosili o to, żeby wydzwaniała po swoich kolegów, bo nie mieli przez moment większości, ale generalnie ten zapis mówiący o odległości 3 kilometrów upadł.
Dlatego bezsilni mieszkańcy wielu gmin protestują. W zeszły czwartek byli w Sejmie, rozpoczęli protest głodowy, jednak przed północą siłą zostali usunięci z sejmowego korytarza. Nie poddali się i wciąż walczą. W poniedziałek przeszli sprzed Sejmu przed kancelarię premiera, niosąc transparent długości jednego wiatrakowego skrzydła, które ma nawet do 100 metrów długości. Kolejny protest już w najbliższy piątek. Po majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego Sąd Najwyższy zarejestrował blisko 48 protestów. Są wśród nich protesty m.in. Komisji Obwodowej, 2 kandydatów pełnomocnika Komitetu Wyborczego, jednak większość z nich złożyli sami wyborcy, poinformowała Teresa Pyźlak z Zespołu Prasowego Sądu Najwyższego. Do sądu wpłynął m.in. protest Komisji Obwodowej nr 2 w Białej Piskiej, która poinformowała, że omyłkowo zaliczyła głosy na rzecz niewłaściwego kandydata z tej samej listy. Protest wyborczy złożyło także Stowarzyszenie Równi Wobec Prawa w Gorzowie Wielkopolskim, które zarzuca Państwowej Komisji Wyborczej manipulowanie wynikami wyborów. Poseł Antoni Macierewicz przypomina, że podobna sytuacja miała miejsce w 1989 roku, kiedy doszło do sfałszowania wyborów kontraktowych.
Wydaje się, że mamy do czynienia ze stałym aparatem, który doprowadza do zwycięstwa opcji pożądanej przez establishment, bez względu na to, jak ludzie głosują. Po raz pierwszy w tych wyborach mogliśmy to udowodnić. Po raz pierwszy przekazaliśmy do Państwowej Komisji i do Sądu Najwyższego, co ważniejsze, dowody fałszerstwa. Zobaczymy, jak ten system, który dotychczas z wyborów robił swego rodzaju fikcję, się tym razem zachowa. Czy Sąd Najwyższy te bezsporne dowody uzna, czy zostaną skorygowane. To jest bardzo ważny, może kluczowy od 1989 roku sprawdzian, czy w Polsce Polacy są gospodarzami, czy tajemnicze siły, które zwane są w trakcie wyborów systemem.
Jeśli Sąd Najwyższy uzna zasadność protestu, wówczas oceni, czy przestępstwo przeciwko wyborom lub naruszenie przepisów miało wpływ na wyniki wyborów. Jeśli okaże się, że miało, sąd może zdecydować o przeprowadzeniu ponownych wyborów. Serbia i Bułgaria wstrzymują rozpoczęcie budowy swoich odcinków gazociągu południowego. Przyszłość inwestycji zależy od ustaleń Komisji Europejskiej z krajami Unii Europejskiej i Rosją. Komisja Europejska ma zastrzeżenia do procedury wyboru inwestora, konsorcjum na czele z rosyjskim Stroitransgazem. Również Stany Zjednoczone ostrzegają przed współpracą z rosyjskimi firmami, na które nałożono sankcje po zajęciu Krymu przez Rosję. Rosja skrytykowała wstrzymanie budowy gazociągu South Stream. Pełzającym przechodzeniem do sankcji gospodarczych przeciwko Rosji. Tak nazwał działania Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu South Stream przedstawiciel Rosji przy Unii Europejskiej Władimir Czyżow, wypowiadał się dla Intertas. Gazociąg południowy ma zapewnić dostawy błękitnego paliwa nie tylko Bułgarii, ale także Austrii, Węgrom, Serbii i Słowenii. Ma to być kolejny po Nord Stream rurociąg omijający Ukrainę. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.